każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie publicystycznym Sobota po 9, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi głównie o polityce, o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu. Dziś z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać jak zwykle w parach, 6 gości, których podzieliliśmy właśnie na 3 pary. I w pierwszej parze witam panów Jacka Budzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Witam również pana Piotra Tykwińskiego, Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Jacku.
Dzień dobry.
Panowie, miejmy nadzieję, że przed nami ostatni tydzień takiego wzmożonego blokowania i gospodarki, i całego życia związanego z lockdownem. Widać już symptomy poprawiania się sytuacji. Wczoraj minister Niedzielski zapowiedział, że do końca czerwca może zostać wykonanych nawet 20 milionów szczepień. Pytanie do Jacka Budzińskiego. Czy jesteśmy już w tym, no, tunelu, gdzie widzimy jasne światełko, no i będziemy wychodzili powoli z tej, no, pandemii?
No niestety jeszcze liczba zgonów jest na wysokim poziomie, natomiast nie ma już takich dramatycznych przyrostów osób zakażonych jak w poprzednich tygodniach. Widać, że ten lockdown odniósł skutek, chociaż oczywiście on jest bardzo dokuczliwy nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla właściwie całego społeczeństwa, dla rodziców, dla dzieci. I według mnie jest to tylko kwestia czasu, kiedy rząd zacznie poluzowywać te obostrzenia, bo wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Tam już ponad połowa populacji została zaszczepiona, jest to ciekawe, AstraZeneca. I już poszczególne obostrzenia są wycofywane. Także w, jakby w odrębnych częściach tego Zjednoczonego Królestwa. Natomiast widać tendencję, że ten lockdown będzie wygaszany. W związku z tym, no, musimy niestety uzbroić się w cierpliwość. Kolejne roczniki mogą się już rejestrować i szczepić. Przy takiej ilości szczepionek, mam nadzieję, że Unia Europejska nie nawali tym razem tak jak poprzednio, przy takiej ilości szczepionek jesteśmy w stanie właściwie wyszczepić całą chętną populację do końca sierpnia. Wtedy będzie można mówić o powrocie do szkół, o otwieraniu hoteli. Myślę, że nawet wcześniej to jest możliwe, bo przecież sezon letni jest przed nami i szczepionki właściwie są jedyną szansą na to, abyśmy wrócili do normalności.
No rzeczywiście, szczepionki są tą jedyną szansą, bo nie ma leku na razie na COVID-19. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego, bo pan przecież też zmagał się z chorobą. Wyszedł pan z tej choroby na szczęście, no, w całości, bez szwanku, że tak powiem. No ale zdarzyła się przykra, bardzo przykra sytuacja. No pan poseł Jerzy Materna stracił żonę, no wczoraj pochował zresztą małżonkę. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego, bo kilka dni temu widzieliśmy, co powiedziała chociażby pani Agnieszka Pomaska, że my mamy szczepionki dzięki Niemcom. Chciałem pana spytać o komentarz do tej wypowiedzi między innymi pani Agnieszki Pomaski. Czy takie komentarze, no, są poważne w przestrzeni publicznej w dobie śmierci, w dobie zmagania się z koronawirusem? Pan Piotr Tykwiński.
Rzeczywiście cały czas mamy sytuację bardzo niebezpieczną. Tak jak pan powiedział, dotknęła mnie również ta zaraza. Niestety nie do końca mogę powiedzieć, że wyszedłem z tego bez szwanku, ale mam nadzieję, że wrócę do pełnej sprawności. Natomiast z komentarzami rzeczywiście trzeba bardzo ostrożnie, trzeba bardzo ważyć słowa. No, pan Jacek przed chwilą powiedział, że Unia Europejska teraz nie zawiedzie. Unia Europejska to my, więc to troszkę tak również my, to troszkę tak jakbyśmy samych siebie oskarżali, a nie do końca mamy o co.
Również chyba zapowiedzi... chodziło o to, że Komisja Europejska negocjowała w imieniu wszystkich oczywiście państw.
Jasne. Teraz dalej mamy taką sytuację, że również te zapowiedzi, były zapowiedzi polityków najwyższej rangi, również pana premiera, że już wygraliśmy z pandemią, już za chwilę będzie dobrze i to było latem zeszłego roku. Teraz pan minister o tym mówi. Taka uwaga natury ogólnej, szkoda, że główny inspektor sanitarny kraju się nie wypowiada, bo to jest człowiek powołany do tego, fachowiec, który powinien nas informować codziennie o tej rzeczywistej sytuacji, o tym, co się dzieje. Przykro troszeczkę jest, że obywatele Polski musieli czekać tak długo, że przez miesiące trwania pandemii, oczekiwania na szczepionkę, nie przygotowano jednego spójnego systemu szczepień i teraz w trakcie, kiedy już mamy czwarty miesiąc szczepień, zmienia się kolejny raz zasady tych szczepień i mówi się, że teraz ten system, który się wprowadzi, będzie dobry.
Również, wie pan, że wczoraj 250 tysięcy podano proszę, taką dane, wyszczepiono?
Proszę mi dać dokończyć. Również nieco dyskusji i zdziwienie budzi fakt, że nie wykorzystuje się przychodni i lekarzy rodzinnych do tego, żeby szczepili ludzi. Wydaje się, że to są placówki i miejsca, gdzie te szczepienia powinny być przeprowadzane, a nie zakłady.
Panie Piotrze, ale muszę wejść słowo, no bo lekarze i placówki zgłaszały się, te, które chciały. Tu nikt nikogo nie zmusza do prowadzenia tych działań, żeby szczepić, bo no...
A tutaj... być może powinien, tak? Być może powinien, bo mamy sytuację pandemiczną i trzeba wykorzystywać wszystkie dostępne środki, które mamy po to, żeby ratować życie ludzkie. No proszę Państwa, mamy w ostatnich dwóch dniach sytuację, kiedy w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce umiera najwięcej ludzi na świecie. Umiera w Polsce więcej ludzi, podkreślam, w przeliczeniu na milion mieszkańców, więcej niż w Brazylii. To jest sytuacja naprawdę katastrofalna.
Ostatnie dwa dni takie rzeczywiście były, dużą ilością tych śmierci.
Musimy się z tym zmagać, musimy robić absolutnie wszystko, żeby sobie nawzajem pomóc. Tu nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia. A oczywiście komentarze na temat pochodzenia szczepionek, rozsiewanie niesprawdzonych informacji na temat chociażby AstraZeneca, mówienie o tym, że ktoś tam się wyłamuje, bo chce kupować szczepionkę rosyjską, Austriacy czy teraz Niemcy zastanawiają się, oni po prostu chcą ratować siebie, chcą ratować mieszkańców i tutaj ja byłbym jak najdalszy od polityki, od tego, od kogo się to kupuje, ważne, żeby zabezpieczyć nasze zdrowie i życie. To jest, uważam,
czyli wszystkie ręce na pokład w tak trudnym momencie, prawda?
Wszystkie ręce na pokład, dokładnie tak.
Chciałem jeszcze zatem dopytać, no bo wczoraj podano najnowsze dane z liczby szczepień i to jest blisko 250 tysięcy, największa liczba zaszczepionych osób. Wczoraj podano taką daną. Tych szczepień obiecywał pan minister Niedzielski, że będzie jeszcze więcej, to tylko kwestia szczepionek tak naprawdę i dostępu do nich. To panie Piotrze, spytam pana, gdyby ta AstraZeneca, która tak jest pokazywana momentami niechlubnie, gdyby była możliwość, pan by się zaszczepił AstraZeneca?
Tak, natychmiast bym się zaszczepił. Ja w tej chwili jestem w tej grupie tak zwanych ozdrowieńców, czyli no, początkowo mówiono o 6 miesiącach, teraz zdaje się mówi się o 3 miesiącach karencji, kiedy trzeba odczekać od zakończenia choroby. Ale no, najbliższe mi osoby, również moja małżonka zaszczepiła się AstraZeneca, jest nauczycielem. I no, absolutnie nic oprócz, no, wydaje się, bezpieczeństwa się nie wydarzyło.
Wszystko jest w porządku, prawda?
Wszystko jest w porządku. Znam osoby, które szczepiły się Pfizerem i miały jakby większe dolegliwości, bóle ręki, czy nieco podwyższoną temperaturę, czy mdłości i tak dalej. Także myślę, że tutaj absolutnie powinniśmy korzystać, jeżeli tylko mamy możliwość, bo zabezpieczamy po prostu siebie i innych. Nie ma innej drogi.
No właśnie, pan Jacek Budziński, jeszcze jedno zdanie, bo pan również zaszczepił się i również AstraZeneca, prawda?
Tak, dlatego że ta szczepionka obejmowała szczepienia nauczycieli i żadnych jakichś nie miałem sensacji po tym szczepieniu, ani ja, ani żona. Część nauczycieli z mojej szkoły zgłaszała delikatne dolegliwości, ale one mijały po 2-3 dniach. Jestem daleki od tego, żeby oskarżać producenta o produkcję leku, który powoduje zakrzepicę, bo to jest jakiś niewyobrażalnie mały ułamek przypadków i jest mniejszy niż zakrzepice te, które powstają w wyniku zażywania przez kobiety chociażby środków antykoncepcyjnych. To jest dla mnie walka koncernów o interes życia. No bo jeżeli w Polsce zaszczepiono 250 tysięcy osób, no to proszę sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze. Tym bardziej, że AstraZeneca jest jedną z tańszych szczepionek, ale nie najtańszą, dlatego pewnie znalazła się na celowniku. I teraz tak, nawet gdyby były jakieś uwagi potwierdzone negatywne wobec tej szczepionki, lepszy ryc niż nic. Szczepionka AstraZeneca chroni nas przed wylądowaniem pod respiratorem, od którego wychodzi maksymalnie 30% pacjentów. Dzięki nawet pierwszemu szczepieniu, nawet jeżeli się zarazimy COVID-em, to przebieg tej choroby będzie o wiele łagodniejszy niż w przypadku niezaszczepienia się. Nie mówiąc, że część populacji w ogóle dzięki tej szczepionce nie zachoruje. No jest jedyny, jak wiem, mankament, że trzeba czekać na drugą dawkę w przypadku AstraZeneca około 12 tygodni, ale tak to po prostu metodologicznie jest skonstruowane. Pragnę też zwrócić uwagę, że wchodzą następne szczepionki. Johnson & Johnson też się zarzuca, że niby zakrzepicę powoduje, ale ona wyszła na rynek. Trwają prace nad szczepionką dla osób młodych od 18 do 23 roku życia. Trwają prace nad szczepionkami, które będą
tak, i to też jest bardzo, bardzo tak, pozytywny element w całej sytuacji. Tak kończąc i spinając już ten temat, panowie, bo chciałem przejść do kolejnego, to rzeczywiście powiedzmy 200 milionów osób wyszczepionych AstraZeneca, 17 osób zmarło, a ponad 90 osób generalnie miało problemy, ponad 90 osób, więc no rzeczywiście te liczby, no to nie jest coś nienormalnego i powikłania zawsze mogą się zdarzyć. Na szczęście no, szczepionka jest bezpieczna.
Tak. Do tej liczby zawsze można zestawić te osoby, które zmarły dlatego, że nie były zaszczepione.
Dokładnie. Panowie, przejdźmy do drugiego tematu, no bo dzisiaj 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ważna rocznica na pewno dla nas wszystkich. No, zginęła elita państwa polskiego w tym locie, w tejże katastrofie. No, pojawiają się kolejne fakty, kolejne informacje, które docierają do nas między innymi z rozmów z kancelarii premiera, które rzucają jakieś nowe światło na całą sytuację. Chciałem skierować pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. Czy po 11 latach mamy jeszcze szansę, aby dowiedzieć się o jakichś nowych faktach rzeczywistych, które mogły towarzyszyć tej katastrofie? Pan Piotr Tykwiński.
Myślę, że taka szansa zawsze jest, bo kilka niewyjaśnionych kwestii czy nieujawnionych opinii publicznej pozostało, chociażby rozmowa pana prezydenta Kaczyńskiego z bratem. I myślę, że wcześniej czy później opinia publiczna się dowie o jej treści. Być może ona ma...
Pytanie, czemu się nie dowiedziała w takim razie wcześniej?
No, tego nie wiem, dlaczego się nie dowiedziała. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z niesłychaną tragedią i jakby tutaj to, że wiele rodzin nadal cierpi, wielu opłakujących ludzi, którzy tam zginęli, cierpi z tego powodu, że cały czas jest to przedmiotem różnego rodzaju walki politycznej, że jest to przedmiotem przepychanek. Boli na pewno nas wszystkich to, że mimo tych szumnych, twardych, no chyba nawet buńczucznych zapowiedzi rządu, ostatniego rządu polskiego o tym, że na pewno doprowadzą do sprowadzenia wraku tego samolotu z Rosji, spełzły na niczym, że te działania nie są odpowiednio twarde i stanowcze, że nie potrafimy się porozumieć.
Rosjanie nie chcą odbić tego wraku po prostu, tak?
Natomiast jeśli chodzi o samą katastrofę i przyczyny, była komisja, która wyjaśniła to w 100% przebieg, wyjaśniła przyczyny, wyjaśniła złamanie praw, złamanie systemów. Wszystko zostało wyświetlone. Przypomniana została sytuacja, kiedy kapitan tego samolotu, jako drugi pilot w 2008 roku, wiozący pana prezydenta Kaczyńskiego i głowy czterech innych państw w locie słynnym do Gruzji, kiedy nie wykonał rozkazu lotu do Tbilisi, to drugi pilot, który był pilotem feralnego lotu do Smoleńska, widział tą presję wywieraną. Być może to również ta presja, która była...
Dobrze, ale to już zahaczamy o inne sprawy.
Albo była w głowie tego człowieka, dobrze, doprowadziła do tej katastrofy.
Tego nie wiemy, co było w głowie, panie Piotrze.
Ostatnie zdanie,
bo muszę oddać głos panu Jackowi.
Chciałbym,
tak?
Żeby jedno było zdanie nad tymi trumnami ciszej, żebyśmy wspominali tych ludzi, natomiast żebyśmy nie walczyli politycznie o to i nie przeciągali
dobrze
dalej tej sprawy nadmiernie. Dziękuję.
Stawiamy kropkę. Pytanie do pana Jacka Budzińskiego, czy w świetle tych faktów, które dzisiaj również się pojawiają, rzeczywiście sprawa jest zamknięta, jak powiedział pan Piotr Tykwiński, i czy jednak no, ktoś powinien ponieść odpowiedzialność, bo widzimy, że coś nowego się pojawia, między innymi Włosi, którzy badali elementy wraku, znaleźli również trotyl. Pan Jacek Budziński.
Znaczy, dla mnie pan Piotr pokazuje efekty pracy tej komisji jako wzorcowe. Dla mnie jest kompletnie odwrotnie. Panie Piotrze, proszę sobie poczytać, albo pan już pewnie słyszał, w jaki sposób badano katastrofę lotniczą w Lockerbie, nad Lockerbie. 1988 rok, wywiad libijski umieszcza bombę w luku bagażowym, ta bomba wybucha, samolot spada, zabija jeszcze ludzi na ziemi. Służby
specjalne otoczyły cały teren, ewakuowały ludność i przeszukały cały teren. I znaleziono, uwaga, element zapalnika wielkości centymetra kwadratowego. Dzięki temu można było udowodnić wywiadowi libijskiemu, że to był zamach i starać się o wielomilionowe odszkodowania dla rodzin, które zginęły. Zresztą sama ta katastrofa doprowadziła do upadku firmy lotniczej, bo też musiała wobec tych odszkodowań stanąć. Tak się prowadzi śledztwa po katastrofach, już nie mówiąc o późniejszych przykładach kilku innych katastrof. Ta komisja w mojej ocenie stwierdziła rzeczy zupełnie odględne, takie, które pasowały do narracji. No i w jaki sposób można mówić to o obiektywizmie, jeżeli praktycznie Rosjanie do dzisiaj trzymają wrak i go nie oddadzą najprawdopodobniej. Po drugie, on został już wymyty dwa razy, to tam chcemy znaleźć. Po trzecie, no jak można było nie doprowadzić do tego, żeby to śledztwo było prowadzone pod agendami międzynarodowymi, zostawić to wszystko w rękach Rosjan. No to jest logiczne, że właśnie tam była presja na to, żeby były wyniki tego śledztwa takie, a nie inne. Sama też katastrofa jest właśnie wynikiem wcześniejszych politycznych przepychanek. One trwały też już po katastrofie, ale ze strony polskiego państwa nastąpiły tak tragiczne zaniedbania, że doszło do tej katastrofy, a te zaniedbania, ta atmosfera była właśnie wynikiem wojny politycznej między Platformą Obywatelską i PiS-em, a także efektem tego rodzaju polityki nienawiści wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że może kiedyś dowiemy się czegoś więcej. Natomiast no, mija 10 lat i jak widać temat nadal budzi kontrowersje.
Już 11 lat. Tak, już 11 lat.
Cztery wyrazy współczucia dla rodzin zginęła tam elita państwa polskiego i to od prawej do lewej strony sceny politycznej. Ludzie, którzy chcieli oddać hołd oficerom pomordowanym, sami zginęli podczas tej podróży.
I to jest rzeczywiście największy tragizm tej sytuacji. Panowie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
I pozdrawiamy również pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panom.
A za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. Zawsze tam, gdzie ty. To jest program Sobota po 9, a w drugiej parze naszych gości witam pana Sławomira Kotylaka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Witam również pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam państwa.
Panowie, zacznijmy od spraw sejmikowych. W poniedziałek ma nastąpić dokończenie sesji, kolejnej sesji sejmiku lubuskiego, przerwanej podczas pierwszych obrad. Czy koalicja zdoła przeforsować uchwały i czy strony dojdą do porozumienia? W końcu, czy dojdą do porozumienia i czy uda się tę sesję skutecznie doprowadzić do końca? To pytanie do pana Sławomira Kotylaka.
Panie redaktorze, pan bardzo optymistycznie podchodzi do tematu, stwierdzając, że zostanie dokończona. No właśnie.
Chyba tak trzeba, tak?
No logika podpowiada, że w zasadzie tej przerwy w zasadzie być nie powinno. Ona zupełnie nie była przez nikogo oczekiwana, ani przez radnych, ani przez zarząd województwa, ani przez mieszkańców tym bardziej. W związku z tym wiemy dokładnie, co jest przyczyną przerwy. Przerwa jest tylko i wyłącznie dlatego, że mniejszość, która próbuje przejąć władzę w województwie, doliczyła się, że uchwały, których nie chce przepuścić, a są to bardzo ważne uchwały związane choćby z realizacją budżetu województwa i zadaniami, które należy zrealizować choćby w obszarze zdrowia, no przejdą. W związku z tym trzeba było przerwać, pozwolić na to, aby liczba radnych się wyrównała i dopiero wówczas dopuścić ponownie do głosowania, robiąc dalszy ciąg obstrukcji. Jest to scenariusz, który jest realizowany od blisko 3 miesięcy. Obserwujemy to już kolejną sesję. Kolejna sesja jest przerywana. Kolejna sesja stoi pod hasłem rzućmy temat problemu związanego z rzekomą komunikacją, z rzekomym nieuzgadnianiem.
A to może spytam inaczej, panie radny, ponieważ wiadomo, że opozycja no, ma uwagi co do poszczególnych uchwał i być może tu chodzi rzeczywiście o te uchwały, a nie chodzi o to, żeby robić komuś na złość, tylko o sprawy merytoryczne.
Już panu redaktorowi odpowiadam. Szanowni państwo, jestem uczestnikiem wszystkich spotkań związanych choćby z obszarem funkcjonowania ekonomicznego tego województwa. Wynika to z czynności zawodowych, które realizuje. I powiem tak, na żadnej z komisji gospodarki czy finansów nie padło żadne, podkreślam, żadne merytoryczne pytanie dotyczące tego, co później jest stawiane jako hasło przewodnie do obstrukcji na sejmiku. To znaczy, w trakcie komisji nie pytamy o nic, wszystko jest dobrze, komisje przyjmują jednogłośnie wszystkie projekty uchwał, po czym nagle się okazuje, że w trakcie obrad sejmiku pojawiają się wyimaginowane problemy związane z brakiem zrozumienia, przepływu informacji, komunikacji. Naprawdę, to jest spektakl polityczny. To nie ma nic wspólnego z merytoryczną pracą na rzecz województwa. Czysty spektakl polityczny. Dobrze. Ukierunkowany na konkretny efekt finalny.
Dobrze. Pytanie zatem do pana Krzysztofa Kaliszuka. Po pierwsze, czy rzeczywiście z pana punktu widzenia też tak to wygląda? Po drugie, chciałem spytać również, no bo od kilku tygodni mówi się o potencjalnej budowie nowego obiektu marszałkowskiego. Państwo jako Urząd Miasta chcą wykupić działkę, którą wcześniej chciał kupić od Uniwersytetu Urząd Marszałkowski i rzeczywiście też był pomysł, żeby budować tam może nowy obiekt, ale dowiadujemy się przy tym, że kilka lat temu powstała inna koncepcja budowy, rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego. Pan Krzysztof Kaliszuk.
Wszystkim, jeśli chodzi o sytuację w sejmiku, to przecież śledząc te sesje, które się w ostatnich dwóch miesiącach odbywały, słychać, że kluby opozycyjne, które mają połowę głosów w sejmiku, nie zgadzają się na to, aby w formie najwyższego kolesiostwa jeden z powiatów, tylko dlatego, że radną sejmiku jest dyrektorka szkoły, otrzymał dwukrotnie dotację do jednej hali sportowej w sytuacji, w której inne powiaty nie otrzymują nawet jednej dotacji. To już jest dwa miesiące o tym mówione i było też na szeregu Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty o tym mówione i było też to jasno artykułowane na samorządowej Radzie Lubuskiej. To jest jedna przyczyna, dla której każda uchwała budżetowa, która będzie zawierała ten element bocznego finansowania podwójnego już jednego, tylko jedynego powiatu, tylko dlatego, że radna sejmiku jest tam dyrektorem tej szkoły, nie będzie taka uchwała przyjęta. Druga kwestia, no to jest znacznie poważniejsza, to jest kwestia budowy nowego biurowca. Ja przypomnę panu radnemu Szakolko-Tylakowi, dyrektorowi w Urzędzie Marszałkowskim, że została przez Platformę właśnie wybrana w konkursie architektonicznym koncepcja uznanego w środowisku architekta Jerzego Gołębiowskiego, która mówiła o rozbudowie na działce należącej do Urzędu Marszałkowskiego przed Urzędem Marszałkowskim rozbudowy o ponad 4000 metrów kwadratowych Urzędu Marszałkowskiego. Ta koncepcja zakładała, że nie trzeba kupować żadnej działki. Ta koncepcja mówiła, że jeśli trzeba, to można wybudować parkingi pod tą działką. Ta koncepcja pozwalała w sposób naprawdę przepiękny zmienić otoczenie tego naszego Śródmieścia.
No ale koncepcja nie weszła w życie, jak wiemy, tak?
Proszę spojrzeć na tą koncepcję i powiedzieć, bo ciągle Urząd Marszałkowski, pani marszałek, mówi, że ona jest niewykonalna. Proszę przedstawić chociaż jeden powód, dla którego miałaby być ta koncepcja niewykonalna. Słyszeliśmy o fundamentach, o jakiejś magistrali. Więc przede wszystkim fundamenty będą nowe, a magistrala leci gdzie indziej. Ale dobrze. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Parku Naukowo-Technologicznego w Kisielinie, no wspólnie z Uniwersytetem miasto Zielona Góra wybudowało Park Naukowo-Technologiczny, uzbroiło strefę gospodarczą. Od początku było to przygotowywane pod obiekty naukowo-badawcze, pod inkubatory przedsiębiorczości i pod firmy. Nigdy pod siedziby urzędów. I dlatego prezydent zaproponował pani marszałek, żebyśmy wspólnie zrealizowali kolejny inkubator, bo trzeba powiedzieć, że Urząd Marszałkowski nie ma żadnego doświadczenia prowadzenia inkubatorów. Inkubator wybudował i prowadził prezydent miasto Zielona Góra. I z naszego inkubatora wyszły najbardziej innowacyjne firmy, które wybudowały obok swojej siedziby Ekoenergetyka z ponad 500 osobami dzisiaj zatrudnionymi, z czego 2/3 to są osoby po studiach czy percepcji.
Panie prezydencie, postawmy kropkę. Jedno zdanie ad vocem pan Sławomir Kotylak. Przechodzimy do kolejnego tematu.
No tak, usłyszeliśmy przed chwilą, że nie ma żadnego argumentu. No to przedstawię jeden zasadniczy choćby, już pomijający kwestie techniczne i technologiczne budowy takiego obiektu, a mianowicie koncepcja, o której mówicie Państwo, sprzed blisko 10 lat wyszacowała wartość inwestycji na 68 milionów złotych. Biorąc pod uwagę indeksację dzisiejszych cen w branży budowlanej, kwota ta pewnie sięgnęłaby dzisiaj 90 milionów. Propozycja, którą przedstawia dzisiaj pani marszałek, opiewa na kwotę 20 paru milionów i wynika to z charakteru zupełnie innego budynku.
W pierwszym etapie, bo to wiemy.
Tak, ale to jest ten etap, który de facto obejmuje w całości to, co było zaprojektowane 10 lat temu. Czyli de facto jeden do jednego. A mamy w zasadzie, mówimy o jednej trzeciej kwoty, która dzisiaj była.
Stawiamy kropkę, panie Sławomirze.
Do zrealizowania tego pomysłu, skąd ino ładnego wizualnie, ale bardzo drogiego.
Jedno zdanie, pan Krzysztof Kaliszuk, i przechodzimy już naprawdę do drugiego tematu panu. Ale jedno zdanie, panie Krzysztofie.
Pierwszy etap na 2000 metrów kwadratowych opanowany przez panią marszałek w Nowym Kiszelinie ma kosztować 25 milionów. 2000 metrów. Natomiast 4300 metrów rozbudowanej nowej powierzchni miało kosztować 30 milionów. Ja mam tą koncepcję, panie Sławku. Proszę naprawdę nie oszukiwać tutaj słuchaczy.
Panowie, zostawmy w takim razie ten temat.
Pan, i dobrze pan wie, że to jest 63 miliony było wpisane jako...
Panowie, bardzo, bardzo proszę, przejdźmy do kolejnego tematu. Krótko, druga sprawa. Chodzi o COVID, o sprawę pandemii w Zielonej Górze. Powstają kolejne punkty szczepień. No widać, zaczyna to iść dosyć sprawnie. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Czy rzeczywiście wszyscy chętni będą mogli wkrótce się u nas już zaszczepić? Państwo przygotowują te punkty przecież.
Tak, przed 10 dniami pan minister Dworczyk poprosił samorządy powiatowe, a miasto Zielona Góra jest powiatem grodzkim, aby przygotowały punkty masowych szczepień. Te punkty miały być otwarte od końca kwietnia. My wczoraj już poinformowaliśmy pana ministra, że ten punkt jest przygotowany. Jest to hala lekkoatletyczna przy ulicy Sulechowskiej, gdzie mamy parking na kilkaset samochodów, gdzie będzie wahadłowo...
Czyli za CRS-em przy hotelu leśnym, prawda? O tej hali
mówimy. Tam będzie wahadłowo jeździł autobus między centrum przesiadkowym, a właśnie tym obiektem. Wczoraj pan minister powiedział, że jak tylko będziemy właściwą ilość szczepionek, to będziemy mogli te masowe szczepienia prowadzić. Natomiast już w przyszłym tygodniu Aldemet, bo miasto to zrobiło w porozumieniu z największą przychodnią zielonogórską, z Aldemedem, już w przyszłym tygodniu swoje zaplanowane populacyjne szczepienia Aldemet przeniesie na terenie tej hali, żeby można było testować. Dziennie to będzie około 1500 szczepień, także uważamy, że w momencie, kiedy szczepionki będą od początku maja do końca czerwca, wszyscy zainteresowani zielonogórzanie będą już po pierwszym szczepieniu, a w lipcu, sierpniu będą uzupełniać drugim. To zależy tylko od tego, czy Unia Europejska dotrzyma słowa i właściwa ilość szczepionek właśnie...
No, czy producenci dostarczą, prawda, nam szczepionki,
no
bo
tak,
Unia Europejska zakontraktowała.
To zobowiązania, które producenci w stosunku do Komisji Europejskiej.
Oczywiście. Krótko pan Sławomir Kotylak, no chyba jest powiało optymizmem w tych ostatnich dniach, mimo tego, że rzeczywiście mamy dużą liczbę osób, które umierają na COVID, ale jest zmniejszona ilość zakażeń, no a poza tym te szczepionki, no widać, że szczepienia idą bardzo sprawnie, 250 tysięcy to są dane bodajże z czwartku, tyle osób zaszczepiono, możemy chyba myśleć pozytywnie, pan Sławomir Kotylak.
Z tą sprawnością, panie redaktorze, to bym tak nie przesadzał. Mamy obrazy w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie ta liczba osób wyszczepionych jest zdecydowanie większa. Ale na pewno cieszy fakt, że w końcu... Tak, są większe liczby wyszczepień wśród populacji danych krajów. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt tego, że powstają takie punkty, jak najbardziej pozytywnie, mam nadzieję, że to w końcu przyspieszy, bo przypomnę Państwu, że pierwsze szczepienie w Polsce odbyło się jeszcze w grudniu zeszłego roku. W
związku 27 z tym, chyba grudnia,
tak,
prawda?
Tak, więc mamy już ponad pełne 3 miesiące okresu szczepień.
I
mamy efekty takie, że po trzecim miesiącu recytujemy system szczepień, ponieważ się okazuje, że dotychczasowy się nie sprawdził. Więc na pewno wiele rzeczy było...
Chyba szczepionek brakowało, powiedzmy uczciwie.
To, że szczepionek brakowało, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, w jaki sposób podszedł rząd systemowo do szczepień. Jeżeli zmienia się system szczepień, to znaczy, że ten dotychczasowy chyba się nie do końca sprawdzał. Liczę na to, że ta zmiana jest zmianą przemyślaną i to nie jest działanie ad hocowe mające na celu przykryć jakieś kolejne problemy. System się raz wysypał, zarejestrowali się nie ci, którzy być zarejestrowani powinni. Mieliśmy kilka tego typu przykładów perturbacji. Rzeszów, tam gdzie się odbywają wybory, nagle nieoczekiwanie jest liderem wśród szczepień w całym kraju.
No, bo szczepi połowę województwa ten Rzeszów. No, wiemy o tym, panie radny. Ten Rzeszów szczepi naprawdę połowę województwa. No słucham, jedno zdanie jeszcze, pan
tego typu informacje nie wpływają dobrze na ocenę przygotowanego systemu szczepień.
No, ważne, żeby Polacy byli zadowoleni i żeby się zaszczepili, prawda? To jest najważniejsze.
Cieszy fakt, dobrze, że pojawiło się, tak jak tutaj ktoś kiedyś wcześniej powiedział, światełko w tunelu. To znaczy, że realna szansa na to, że w końcu opanujemy sytuację i że to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, jeśli chodzi o liczbę zgonów, więcej się w historii nie powtórzy.
Tak, i mam to jest bardzo ważna, bardzo ważna sprawa.
Panie Sławomirze, tak będzie.
Dobrze, wszyscy mam taką nadzieję. Jedno zdanie, pan Krzysztof Kaliszuk, panowie, i kończymy.
Opozycja po raz kolejny nieprawdę głosi, jeśli chodzi o Rzeszów.
Oj, pan Rzeszowie,
tak. akurat nie...
Rozumiem, że pan przedstawia teraz stanowisko PiS-u, skoro odnosi się pan do mojej wypowiedzi.
Odnoszę
opozycji,
się,
tak?
Panie, ale panie Sławku, odnoszę się do wiedzy, którą posiadam, ponieważ mój zięć i moja córa tam akurat nie kończą specjalizację w szpitalach Więc chcę powiedzieć jasno, tam istnieje firma Medyk, taka mniej więcej jak LDMed, w Zielonej Górze, przy czym ona obsługuje całe...
Panowie, znamy tę sytuację, wiemy, jak to wygląda.
Więcej jest w Rzeszowie niż w innych miastach wojewódzkich szczepionych mieszkańców tych
Rzeszów szczeli, Rzeszów szczepi, przepraszam bardzo, rzeczywiście dużą populację, niemal większość populacji z tamtego regionu, dlatego też dokładnie tak.
Siedzibę główną Rzeszowie.
Dokładnie. Panowie, bardzo dziękuję za tę wymianę zdań. Moimi gośćmi byli w drugiej parze pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry i pan radny Sławomir Kotylak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, a za chwilę kolejna para naszych gości.
Życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowia i miłego weekendu.
Do widzenia. Dziękuję bardzo. Zawsze tam, gdzie ty. To jest program Sobota po dziewiątej. W trzeciej parze naszych gości witam pana Czesława Fiedorowicza, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam również pana Eneasza Kaworę, Konfederacja.
Dzień dobry, witam.
Panowie, zacznijmy może od tego, że mija właśnie 5 lat od momentu wprowadzenia programu 500+, największego programu społecznego, którego beneficjentem są wszyscy obywatele. Pytanie do pana Czesława Fiedorowicza, jak pana zdaniem ten program zmienił krajobraz społeczny w naszym kraju i czy udało się zlikwidować ubóstwo?
Ubóstwo na pewno w jakiś wymiarze jeszcze pozostało. Oczywiście ten program dobrze adresuje środki pochodzące z naszych podatków do ludzi ubogich. Niestety ten program również jest adresowany do dzieci najbogatszych Polaków, czyli ci, którzy mają pieniądze na wszystko, mogą wydawać pieniądze w ogromnych ilościach, miliony, dostają również od państwa pieniądze i to są pieniądze, które właśnie pochodzące z naszych podatków, od polskich podatników, mogłyby trafiać do tych rodzin, które są rzeczywiście bardzo ubogie, a zwłaszcza też do ludzi, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej, choćby tych niepełnosprawnych, którzy rzeczywiście są zawsze na marginesie społecznym. Ale niewątpliwie ta decyzja o skierowaniu środków publicznych na wyrównywanie szans rozwojowych jest dosyć standardowym krokiem, jaki mamy w Europie. Oczywiście można rozmawiać na temat skali, bo procentowo do średniego wynagrodzenia w Polsce większość krajów kieruje do dzieci mniejsze środki, ale z całą pewnością warto myśleć nad udoskonalaniem tego programu. Nie jest on niczym...
Jednym z udoskonalenia ma być podwyższenie pieniędzy na każde dziecko, nawet do 700 zł. Co pan na to?
Ja zdecydowanie mówię, na każde dziecko to jest ogromna niesprawiedliwość. Na każde dziecko to jest ogromna niesprawiedliwość. I powinno się absolutnie wyłączyć grupę, pewną grupę Polaków, tych najwyżej zarabiających, oni nie powinni...
A jaki
korzystać...
próg pan by postawił, panie Czesławie, bo no, jaki próg pan by przyjął w tym momencie zarobków, rozumiem, przychodów, ile by to było?
Ale nie bawmy się w tego rodzaju kalkulacje w tym momencie. Chodzi o to, by urzędy skarbowe, które dysponują wszystkimi naszymi danymi, mogły wyeliminować takie osoby, które rzeczywiście zarabiają za dużo i niewątpliwie chodzi jednak o zasadę. Nie mogą być w tym programie objęte osoby najwyżej zarabiające. I to jest oczywista reguła i to jest oczywista niesprawiedliwość tego programu.
Dobrze, pytanie zatem do pana Janusza Gawory, ponieważ niektóre środowiska postrzegają programy społeczne jako takie typowe rozdawnictwo pieniędzy. Pytanie do pana Janusza Gawory, czy państwo jako Konfederacja są przeciwni temu programowi jako wolnościowcy gospodarczy?
Tak, jesteśmy, panie redaktorze, przeciwko i ja bym zwrócił uwagę
tak,
na takie aspekty.
Zdecydowanie przeciwko, nie powinni Polacy dostawać od państwa tych pieniędzy?
Inaczej, wsparcie można dać, panie redaktorze, nie jest ten sposób, żeby sobie za pieniądze kupować głosy wyborców, bo ja to tak odbieram, że za te 500 plus kupiono gro głosów wyborczych, tylko można na przykład zrobić tak, żeby ludziom, którzy mają dzieci, wprowadzić różnego rodzaju ulgi, to znaczy, żeby był, nie wiem, zerowy VAT na mleko w proszku, na pieluchy, na ubrania dla dzieci i wówczas każdy, kto wydaje pieniądze na dziecko, zamiast wydawać na przykład 123 zł na mleko, wydałby 100, zamiast 123 zł na pieluchy, wydałby 100. I wówczas im więcej wydawałby na dziecko, tym więcej by oszczędzał. Nie byłoby na przykład ryzyka, że ktoś weźmie te pieniądze, kupi sobie papierosy, alkohol i inne używki na przykład, tak? Czyli tu jest jakby pierwsza kwestia, że taka ta pomoc powinna być bardziej rozsądnie jakoś kierowana i za pomocą takich narzędzi, a niekoniecznie po prostu dawanie żywej gotówki każdemu jak leci, że tak powiem kolokwialnie. Druga sprawa jest taka, że ten program, pan redaktor powiedział, że miał zlikwidować w Polsce ubóstwo. Ja słyszałem, że
tak,
on miał
był
zwiększyć,
jeden...
że miał, nie, że miał zwiększyć przyrost demograficzny. Już
też,
wiemy,
tak,
były dowody z innych krajów i wiemy już teraz w Polsce, że to nie wpłynęło na demografię. Nie wpłynęło to na demografię. No i trzecia sprawa, ja bym się jeszcze odniósł troszkę do mojego tutaj adwersarza, pana Czesława, że nie zgodziłbym się z tym, żeby tutaj próbować jakoś manipulować, bo zazwyczaj jest tak, że my jako ludzie no mamy dobre intencje, tworzymy jakieś ograniczenia, bo chcemy, żeby było lepiej, ale później w życiu, jak to się mówi, Polak zawsze znajdzie sposób, tak? I ja wiem, jak było nieraz kiedyś na studiach czy w szkołach, że było kryterium jakieś tam przy dochodu na rodzinę i że przez stypendium czy wycieczkę miały jechać dzieci najbiedniejsze, a potem okazało się, że ktoś miał działalność gospodarczą i potrafił tak rozpisać koszty, że wychodziło, że oni żyją poniżej granicy ubóstwa, tak, bo wszystko sobie wpisali w koszty, to wcale nie dostawali tych benefitów najbiedniejsi, tylko ci, którzy potrafili, mieli możliwość zakombinować, bo jak ktoś miał pensję, nawet małą, rodzice mieli, ale nie szło tam nic zakombinować, to podzieląc nawet na liczbę członków rodziny, to wcale nie oni byli w rankingu ci, w cudzysłowie, niby najubożsi. Także ja uważam, że wszystkim dzieciom należą się, jeśli już dajemy, to dawać wszystkim dzieciom. Poza tym bogaci ludzie też płacą podatki, bogaci ludzie płacą podatków więcej. Więc oni tak można powiedzieć...
pomocy społecznej kierują pomoc do najbiedniejszych. To jest cały system i chodzi o proste metody, którymi dysponujemy, ośrodki pomocy społecznej, które kierują osobom tym najbardziej potrzebującym.
Tak, tylko to jest program społeczny, nie socjalny jednak. Takie było założenie chyba od początku. Chciałem się dopytać do pana Janusza Gawory pytanie w takim razie. No, wspomniał pan na początku, że to jest takie kupowanie głosów. Czy zatem, nie wiem, w Niemczech za ten Kindergeld też się kupuje głosy? W Wielkiej Brytanii również państwo, partia rządząca kupuje głosy? W Norwegii? No w wielu, wielu państwach, no bo niemal cała Europa ma podobne rozwiązania, jednak próbuje dbać o ten przyrost, o dzieci, no, przekazuje te pieniądze rodzinom.
Ale panie redaktorze, w Europie Zachodniej w dużej mierze właśnie panuje socjalizm, który powoduje, że państwa europejskie już nie są tak silne, jak były jeszcze 20-30 lat temu, kiedy dominowały na scenie światowej. Dzisiaj powiedzmy takie Chiny są potęgą, gdzie Chińczycy wiedzą, że bogactwo bierze się z pracy, a nie z zasiłków, a Europa pogrąża się w coraz większej degrengoladzie, a dowodem na też błędność tej polityki są różne rodziny, często imigranckie, które po prostu mając piątkę, siódemkę czy więcej dzieci, tam w ogóle ci członkowie tych rodzin nie pracują, tylko próbują właśnie z tych pieniędzy żyć. I to jest ich główne źródło utrzymania.
No, zostali zaproszeni do Europy, prawda, przez Angelę Merkel, no to tu od tego się chyba to zaczęło.
No czy to już oni wcześniej przyjechali, prawda? Ja mówię już o tych, którzy od na przykład już drugie, trzecie pokolenie mieszka w Niemczech, tak?
Bo aha, to
nie, którzy są nie tylko pobierają te zasiłki ci, którzy przyjechali teraz, kiedy Angela Merkel zapraszała, ale tam już ta imigracja trwała i tak jak Niemcy czy inne kraje zachodnie myślały, że to będzie dla nich dodatkowa siła robocza, w dodatku nie oszukujmy się, pewnie tania, liczyć sobie tania siła robocza.
Czy ja jestem potrzebny w tej audycji? Przepraszam, panie redaktorze.
Oczywiście, panie Czesławie, za chwilę będę pana pytał o inną sprawę.
To może ja się wyłączę, nie?
No nie, panie Czesławie, absolutnie.
To ciekawa jest rozmowa, że pan Gawora chce Chiny robić z Polski.
No, będzie pan mógł się za chwilę odnieść. Pan Gawora, jedno zdanie i już przechodzimy.
Tak, natomiast okazało się, że przez te programy socjalne ci ludzie nie zasilili w dużej mierze szeregów tam robotników, tylko po prostu są beneficjentami tego socjalu.
Są beneficjentami i to wiemy. Dobrze, pan Czesław Fedorowicz, pan ad vocem w takim razie, chciał pan się odnieść do tego, co pan Eneasz Gawora mówił.
Pan, w tym jest wiele też prostego populizmu, bo pan Gawora korzysta z bezpłatnej szkoły, służby zdrowia i wielu innych świadczeń państwa. Każde państwo normalne, cywilizowane, od Stanów Zjednoczonych począwszy, które rzeczywiście bardzo wiele oferują swoim obywatelom, mądrze dzieli podatki. Chodzi o to, by te podatki tak dzielić, by starczało na to minimum człowieczeństwa dla każdego obywatela i sprawiedliwie docierało do tych, którzy tego potrzebują wtedy, kiedy nie mogą, bo dzieci nie są odpowiedzialne za to, że ich rodzice są dysfunkcyjni albo nie potrafią zarobić na ich utrzymanie.
Dobrze, panowie, przejdźmy do kolejnego tematu. Chciałem porozmawiać o sytuacji w województwie lubuskim i o koalicji oraz opozycji sejmikowej. Pytanie do pana Czesława Fiedorowicza. Pan próbował przecież prowadzić mediację pomiędzy klubami. No, koalicjant, czyli Platforma Obywatelska, nie chciała wziąć udziału w tych mediacjach. Pytanie zatem, co dalej w tej sytuacji? Czy dalsze tkwienie w tej patowej sytuacji sejmikowej ma sens dla PSL-u? Może czas na jakieś rozwiązania nowe?
Generalnie Polskie Stronnictwo Ludowe dostrzega oczywistą konieczność i potrzebę porozumienia się z tymi grupami radnych, którzy są poza koalicją, po to, by stworzyć stabilną większość. No niestety Koalicja Obywatelska szuka lubuskiego kałuży. I moim zdaniem to jest bardzo niedobry przykład, bo przecież okrzyczany w całej Polsce jako zły krok. I tutaj niestety...
Ale jedna osoba już przeszła do klubu Koalicji Obywatelskiej. Już chyba jest taka kałuża.
Powiedzmy, że to było takie wyrównujące przejście, ale w tej chwili przy tym impasie 15-15 ta, która zmieni, to tego rodzaju miano uzyska. Natomiast niewątpliwie chodzi o to, że sejmik jest reprezentantem wszystkich sił politycznych w województwie lubuskim i musi tak umieć skonstruować większość, która jest najbardziej stabilną. I dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, rzeczą najważniejszą jest zdolność porozumienia. Oczywiście trudno mi przesądzić, ja nie jestem tym sejmiku. Ja oczywiście nie będę ustawał na próba przekonywania członków Koalicji Obywatelskiej. Próbuję z nimi rozmawiać, acz jest to trudne i przykre było dla mnie to, że takie rozmowy ze mną nie chciano przeprowadzić, bo do wyborów mamy jeszcze 3 lata, czy powiedzmy 2,5 roku. Niewątpliwie musi być znaleziony mechanizm współpracy z dwoma klubami, czyli bezpartyjnych samorządowców, lubuskie samorządowe, samorządowe lubuskie, bo to są jednak ludzie, którzy zyskali mandat wyborczy i ja już nie będę wytykał, z jakich oni ugrupowań startowali, ale oni są jednak tymi ludźmi, którzy chcą pracować na rzecz województwa lubuskiego i ja to na tych rozmowach od tych ludzi usłyszałem, że to są bardzo odpowiedzialne głosy mówiące o tym, by jednak poprawić jakość współrządzenia województwa lubuskiego.
Dobrze, do pana Jana Szagawory zatem pytanie. Państwa co prawda nie ma jako Konfederacji w sejmiku, ale państwa recepta na to, żeby zażegnać ten problem, który tam rzeczywiście powstał, czy może podanie się do dymisji zarządu województwa byłoby takim dobrym rozwiązaniem? Pan Eneasz Gawora, krótko.
To zależy dla kogo, wie pan. Uważam, że dla zarządu województwa nie byłoby to dobrym rozwiązaniem.
Z państwa dlatego, punktu widzenia?
No, z naszego punktu widzenia nie ma to z punktu widzenia Konfederacji jakiegoś dużego znaczenia, bo tam jest po prostu, jak to się mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Chodzi o to, kto będzie w przyszłości kontrolował, nadzorował środki, jakie będą wypłacane w ramach ZIT-u czy innych tam projektów, działań. I powiedzmy, no będzie to albo jedno stronnictwo, albo drugie, tak? Albo obecne władze związane z Koalicją Obywatelską, albo obecna opozycja. Natomiast jakie to będzie miało na przykład dla Konfederacji, niewielkie znaczenie.
Znaczy, powiem panu, jakie to może mieć, ponieważ w momencie, kiedy są problemy, chociażby premier może doprowadzić do tego, że wprowadza zarząd komisaryczny, następnie odbywają się wybory, a w tych wyborach już Konfederacja może brać udział i może na przykład wejść do sejmiku. Stąd moje pytanie, które sięgało oczywiście trochę dalej niż tylko i wyłącznie dzisiejsza sytuacja. No ale rozumiem, no na dzisiaj państwo nawet by chyba nie byli gotowi do tego, żeby tak powalczyć ostro o ten sejmik. Tak wnioskuję przynajmniej
nie, byliśmy,
z pana wypowiedzi. No tak wnioskuję z pana wypowiedzi. Po prostu.
Nie, ja po prostu, wie pan, ja jestem pragmatyczny i wiem, że jakby biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby pani marszałek Polak doprowadziła do tego, żeby jednak ten zarząd upadł i mają jeszcze na tyle sił, taki stan osobowy, że są w stanie tą patową sytuację przytrzymywać.
Musimy kończyć, panowie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Pan Czesław Fiedrowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. I pan Eneasz Gawora, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.